zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Już niedługo rozpocznie się sezon na grzyby. W lasach pojawiły się pierwsze te żółte kurki, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Oczywiście taki najlepszy czas dla grzybiarzy to jesień. Grzyby. Najbardziej znamy je z tego, co spotykamy w lasach, z tego, co zbieramy do koszyka, później jemy, albo te, które omijamy, bo boimy się, że są trujące. Tymczasem grzyby to jest gigantyczne królestwo organizmów, pełne tajemnic. Dziś gościmy na wystawie Grzyby Piąte Królestwo w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym imienia profesora Andrzeja Myrchy, a naszym gościem jest kierownik centrum i biolog dr Anna Matwiejuk. Ostatnio o grzybach zrobiło się głośno za sprawą serialu opartego na grze komputerowej, a opowiadającego o tym, jak to pasożytnicze grzyby przejmują kontrolę nad umysłem i ciałem człowieka. Wydaje się, że wyssane z palca, ale chyba nie tak do końca wyssane z palca. Opowiedzmy troszkę właśnie o grzybach.
Grzyby to wyjątkowe organizmy, o których wiemy już coraz więcej, choć grzyby przez wiele stuleci były niedoceniane przez człowieka. Myśmy doceniali grzyby ze względu na ich walory smakowe, ze względu na walory lecznicze. Grzyby były wykorzystywane jako truciznę. Z drugiej strony grzyby leczyły człowieka, bo przypomnijmy sobie, na początku XX wieku sir Alexander Fleming przypadkiem odkrył penicylinę, antybiotyk, który uratował życie wielu tysiącom ludzi, i ten antybiotyk wyprodukowały grzyby z rodzaju penicillum, czyli pędzlak. Grzyby są niesamowitą, olbrzymią grupą organizmów żywych, naukowo niedocenianą, dlatego że od starożytności uważaliśmy, że są roślinami. Dlaczego? Dlatego że Arystoteles i jego wielki uczeń Teofras uważali, że grzyby się nie ruszają, więc są roślinami. I ten pogląd na temat grzybów pokutował do drugiej połowy XX wieku, kiedy to amerykański uczony Whittaker wyodrębnił 5 królestw. I grzyby wyodrębnił z królestwa roślin, zaliczył do oddzielnego, mykota fungi obok królestwa zwierząt, roślin, bakterii i protistów. Chciałabym Państwa prosić, żeby dzisiaj analogicznie do słowa flora, fauna, używać nowego słowa w odniesieniu do grzybów, które występują na danym terenie, a mianowicie słowa funga. Grzyby są mało zbadaną, mimo wszystko, grupą organizmów. Dzisiaj wydaje nam się, że znamy ponad 150 tysięcy gatunków, z czego najwięcej to są tak zwane grzyby workowe, workowce, 90 tysięcy. Dlaczego workowe? Dlatego, że one w trakcie rozwoju wytwarzają zarodnie przypominające worek. Workowcami są na przykład najdroższe i najsmaczniejsze grzyby świata, czyli trufle. Niedawno za jeden owocnik, który ważył ponad 1 kg, pewien Tajwańczyk zapłacił 400 tysięcy dolarów. Do workowców należą także takie grzyby, które my znamy. Smardze, piestrzenice, czy też workowcami są drożdże, bez których nasz przemysł i cukierniczy, i przemysł alkoholowy nie ma sensu. Ale również do workowców należą grzyby, bez których przemysł mleczarski, sery typu Camembert, Roquefort, te, które są przerośnięte szlachetnymi, niebieskimi lub białymi pleśniami, powstają właśnie dzięki workowcom. 60 tysięcy grzybów to są tak zwane podstawczaki, do których należą chuby, grzyby jadalne i trujące, między innymi nasze znane prawdziwki, maślaczki, koźlarze czy też pieczarki. Pozostałe to są tak zwane grzyby niedoskonałe. Dlaczego grzyby niedoskonałe? Dlatego, że one w ciągu całego życia nie chcą się rozmnażać płciowo, tkwią w tak zwanym stadium anamorfy, są najczęściej pasożytami. Wiemy, że co roku odkrywamy ponad 2000 nowych gatunków, jest opisywanych. Szacunkowa całkowita liczba grzybów, które występuje na świecie, to jest 5 milionów. Dla porównania zostało opisanych 300 tysięcy gatunków roślin. Myślę, że nauka stoi przed dylematem, żeby poznawać nowe gatunki grzybów, bo one dają nam wiele korzyści. Chciałabym tutaj podkreślić, że bez grzybów życia nie ma, dlatego że grzyby uczestniczą w naturalnym recyklingu. To dzięki grzybom nie toniemy w odpadach naturalnych, w szczątkach zwierzęcych i roślinnych, to one również z bakteriami przeprowadzają naturalny recykling.
Rozkładają tę martwą materię.
Tak? Rozkładają się na proste związki organiczne i uczestniczą w ciągłym obiegu materii w przyrodzie.
W zgodzie z naturą.
Chciałabym również Państwu powiedzieć o historii, od kiedy człowiek zaprzyjaźnił się na dobre i na złe z grzybami, bo my wiemy, że już 5000 lat temu Chińczycy doceniali wartości prozdrowotne grzybów, które dzisiaj są coraz bardziej podkreślane i są ośrodki, które zajmują się badaniem właściwości. I chciałabym Państwa prosić i zachęcić Państwa do jedzenia grzybów, nie tylko tych grzybów, które mamy w lesie, bo my, mieszkańcy Europy Wschodniej, Europy Środkowej, uwielbiamy grzyby. Należymy do tak zwanej grupy mykofili, w przeciwieństwie do mieszkańców Europy Zachodniej, którzy są mykofobami, którzy się boją grzybów i jedzą tylko grzyby hodowlane. Chciałabym zachęcić Państwa do tego, żebyśmy jedli grzyby, grzyby nie tylko te, które znajdziemy w lesie, ale również grzyby hodowlane, na przykład pieczarki, czy też boczniaki, czy też grzyby, które pochodzą z Azji, shiitake, czy też shimeje, które mają udowodnione właściwości prozdrowotne.
Ale w takim powszechnym i takim potocznym mniemaniu często się mówi, że grzyby wcale nie są zdrowe, może, że są bezwartościowe, ciężkostrawne, na pewno nie podawać ich dzieciom. Czyli to wszystko jest nieprawda?
Tak uczono nas i tak byliśmy przekonani o tym, że grzyby są ciężkostrawne z powodu tego, że mają specyficzną budowę. Ich ciało to jest grzybnia. Grzybnia zbudowana jest z plecionych, nitkowatych struktur nazywanych strzępkami, które w pewnym okresie życia taka grzybnia owocuje i tworzy owocnik i my go zjadamy. Ale w ścianach komórkowych takich komórek strzępy grzybów największą ilość pod względem budowy stanowi pewien związek chityna, która jest przez nas organizm nietrawiony. Ale oprócz tej chityny w grzybach dzisiaj wiemy, że mamy inne wartościowe składniki. Mamy białko. Nawet niektóre gatunki grzybów mają do 40% białka i to białko jest porównywalne do białka kefirowego. Mają też liczne witaminy. Witaminy z grupy D, czy też witaminy z grupy B, B1, B2, B3, B6, kwas foliowy, ale też mają cenne mikroelementy, takie jak potas, żelazo i selen. Każdy z nas boryka się z niedoborami selenu i wiemy, że selen ma udowodnione właściwości antynowotworowe. Na przykład boczniaki, które coraz częściej możemy zobaczyć w sklepach, mają pewien związek chemiczny, który ma właściwości takie, że osoby, które będą regularnie jadły boczniaki, może dojść do obniżenia poziomu cholesterolu. Soplówki, które u nas są gatunkami chronionymi, ale już zaczyna się je hodować, są wyjątkowymi grzybami, które mają wpływ na regenerację naszego układu nerwowego, na komórki nerwowe i na przykład polecane są osobom z chorobami takimi jak choroba Alzheimera.
Antydepresyjne działania niektóre również mają?
Niektóre też. Oczywiście jest pewna grupa grzybów, które należą do tak zwanych psylocybowych, czyli które mają właściwości halucynogenne i już starożytni Aztekowie, Majowie spożywali je, szczególnie szamani, dlatego że dzięki takim grzybom z rodzaju łysiczka mieli łatwiejszy kontakt z bogami. Dlaczego wiemy o tym? Dlatego, że w wykopaliskach archeologicznych właśnie w tamtym rejonie Ameryki Południowej odnaleziono bardzo ciekawe posągi kamienne grzybów z ludzkimi twarzami. Mają właściwości halucynogenne, ale tak jak wiemy, z każdą trucizną jest tak, że dawkowana w niewielkich ilościach może być lekiem i trwają prace nad wykorzystaniem substancji właśnie z tych grzybów jako leków na przykład na depresję.
No ale też mogą być trucizną, jak pani mówi. Czyli śmiercionośne działanie również jak najbardziej mają.
I w przypadku grzybów potoczne przysłowie, że wszystkie grzyby są jadalne i niektóre tylko jeden raz jest prawdą, bo wśród grzybów mamy te najbardziej trujące, niebezpieczne dla ludzkiego życia, w tym rosnący w naszych polskich lasach muchomora sromotnikowego, zielonowego. Muchomor sromotnikowy jest niebezpiecznym grzybem, dlatego że jeden grzyb potrafi zabić całą rodzinę. Jest to grzyb, który wytwarza bardzo silne trucizny. Trucizna manityny niszczą nasze narządy wewnętrzne. Przede wszystkim wątroby. Po tygodniu, po zjedzeniu takiego grzybu możemy zapaść w śpiączkę, z której się nigdy nie obudzimy. I wiemy doskonale, że jedynym ratunkiem dla osób takich po zatruciu właśnie tym grzybem jest przeszczep wątroby. I dlaczego pokutuje taka świadomość, żeby nie karmić dzieci grzybami? Po pierwsze ze względu na tą chitynę, która jest ciężkostrawna mimo wszystko, a po z drugiej strony, jeżeli zbieramy grzyby w lesie i jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki gatunek grzyba mamy, a szczególnie grzyba, który ma pod kapeluszem blaszki, to nie dajmy dzieciom takich grzybów.
Sami również nie jedzmy?
I nie jedzmy sami. Ja mam znajomego pediatrę, lekarza, który zajmował się leczeniem takich dzieci. Jeżeli Państwo zapytacie się, czy on je grzyby, je tylko pieczarki.
A propos jedzenia grzybów, bo właśnie niektórym się wydaje może, że jedzą niewiele grzybów, że na co dzień w kuchni nie mają z nimi do czynienia, ale już Pani troszeczkę o tym wspomniała. Chleb, wino, sery pleśniowe. To wszystko grzyby.
To wszystko grzyby, to prawda. I to te grzyby nie należące do tej grupy systematycznej, jak podstawczaki, jak nasze ukochane prawdziwki, króle lasów, ale to są grzyby niższe, bez których świat i kulinaria nasze nie funkcjonują.
No właśnie, bo wyjaśnijmy, tak? Chleb, bo drożdże, wino, bo ta fermentacja, no i pleśń, wiadomo również.
Koneserzy dobrych serów, Francuzi, Włosi uwielbiają sery, więc wykorzystują to od stuleci. Chciałabym Państwu powiedzieć jako ciekawostkę, myślę, że nasze panie, które codziennie wyrabiają ciasto drożdżowe, wiedzą, że udane ciasto drożdżowe musi być pulchne. A dlaczego? Dlatego, że na pewnym etapie produkcji tego ciasta musimy dodać drożdży i musimy dodać pożywkę, czyli cukier, które to jako organizmy, które rozkładają ten cukier, produkują dwutlenek węgla, który chcąc ulotnić się z takiego ciasta, pozostawia w nim charakterystyczne pęcherzyki.
W zgodzie z naturą.
Ale pamiętajmy, grzyby to nie tylko pokarm, to nie tylko lekarstwo, to nie tylko grzyby trujące, ale to są groźne pasożyty, bo wszystkie grzyby są organizmami cudzożywnymi, tak jak my, jak zwierzęta. Grzybom bliżej jest do zwierząt niż do roślin.
Choć się nie ruszają
i w przeciwieństwie do nas, grzyby najpierw trawią, a potem jedzą. My najpierw jemy, a potem trawimy, dlatego że grzyby produkują swoiste enzymy, które są aktywne w wodzie i one wydzielają je na zewnątrz, poza swoje komórki, trawią, rozkładają te związki organiczne na proste i wchłaniają na drodze osmozy do swoich komórek. I myślę, że każdy grzybiarz wie, że muszą zaistnieć pewne sytuacje pogodowe, szczególnie musi być deszczowa jesień i ciepło, stosunkowo ciepło, żeby te grzybnie, które rozwijają się w glebie, w warstwie przypowierzchniowej, to jest kilkadziesiąt centymetrów, bo chciałabym tutaj przypomnieć Państwu, że grzyby są tlenowymi organizmami. One potrzebują tlenu, to tylko drożdże potrafią przeprowadzić fermentację bez tlenu. To dzięki temu te owocniki powstają właśnie w tych warunkach specyficznych, czyli w dużej wilgotności. Grzyby to pasożytnicze organizmy, wywołują wiele chorób, przede wszystkim u roślin. Stąd też powstała nowa dziedzina w biologii, znana człowiekowi od dawna, fitopatologia, która zajmuje się chorobami roślin pochodzenia grzybowego. Ale nie zapominajmy, że wśród grzybów są również groźne pasożyty zwierząt. Jest bardzo ciekawa grupa grzybów, tak zwanych owadomorkowców. Myślę, że każdy z Państwa widział na swoim parapecie jesienią padłą muchę przerośniętą białą pleśnią gatunku owadomorka muszego, Enteromophtora musce, która paraliżuje osobnika muchy, przerastając jego ciało i powodując, że ona w pewnym momencie ustawia się w charakterystyczny sposób, rozchyla skrzydełka i wystawia odwłok do tyłu, jako była atrakcyjna dla osobnika płci przeciwnej, zwiększa możliwość zapłodnienia, ale to wszystko robi grzyb. Są też takie gatunki grzybów, które Pani wspomniała o filmie z rodzaju maczużni Cordyceps. To są grzyby, które na szczęście nie atakują ludzi, więc film jest oparty na fikcji, natomiast te gatunki grzybów atakują głównie zwierzęta bezkręgowe, na przykład ćmy i gąsienice, przerastają ich ciało, czy też mrówki i są to wyjątkowe gatunki grzybów, dlatego że one kontrolują układ mięśniowy i nerwowy takiego owada, zmuszając go do wzniesienia się na pewną wysokość, na przykład na gałązkę, na liść i w ostatnim momencie życia takiej mrówki powodują, że ta mrówka wbija żuwaczką się w liść, obumiera, a z jej ciała wyrasta charakterystyczna podkładka, taka forma przetrwalna grzyba i dzięki temu grzyb ma możliwość rozsiewania swoich zarodników z dużej wysokości. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dzisiaj wiemy, że grzyb produkuje substancje, które mają podobne działania jak amfetamina i zmieniają zachowanie takiej mrówki tylko po to, żeby się rozprzestrzenić.
Czyli to ziarenko prawdy to właśnie to, że potrafi ten grzyb zawładnąć takim organizmem jak mrówka.
Jak mrówka. Są też przedziwne grzyby, które mieszkają w glebie, tak zwane zwierzakomórkowce, które atakują glebowe nicienie i proszę sobie wyobrazić, że taki grzyb wytwarza grzybnie i strzępki grzybowe na kształt szubienicy, pętli. Nicień glebowy nieświadomy wpada, a grzyb w kilka sekund zamyka swoją strzępkę, zabija, a potem zjada. Trafi.
A jeszcze zatrzymując się na chwilkę przy tych kordycepsach, to w przypadku człowieka nie jest to możliwe, to jest już fikcja. Nie grozi nam to, tak? Możemy być spokojni?
Na dzień dzisiejszy nieznane są gatunki rodzaju kordyceps, które atakują człowieka. Chciałabym Państwu powiedzieć, że innym zagrożeniem dla człowieka ze strony grzybu są grzyby mikroskopijnej wielkości, które są znane lekarzom przy zakażeniach ambulatoryjnych i dzisiaj wiemy, że to nie tylko bakterie, to nie tylko wirusy mogą powodować różne groźne choroby, ale okres pandemii COVID-u pokazał, że ludzie zaczynają chorować również na zakażenia grzybowe i to nie tylko Candida albicans, która dotyka nas po na przykład kuracji antybiotykowej, szczególnie kobiety mają problemy z różnymi zakażeniami dróg rodnych, ale również inne gatunki grzybów i to są gatunki grzybów, które często trudno się leczą i 40% zakażeń ambulatoryjnych, szpitalnych to są zakażenia grzybowe.
Często, czyli niebezpieczne, ale też bardzo użyteczne. A propos tej użyteczności, nie tylko do jedzenia, nie tylko w kuchni te grzyby spotkamy, ale też do rozniecania ognia, szycia kapeluszy, kapci, robienia opatrunku czy jakieś ostrzałki do noży. Wydaje się to absurdalne, ale jednak tak.
Są gatunki grzybów, o których Pani wspomniała, to są grzyby, które popularnie nazywamy hubami, które są groźnymi pasożytami drzew, które wytwarzają wieloletnie, bardzo zdrewniałe, twarde owocniki, które w dawnych czasach były w taki sposób wykorzystywane. Grzyby mają wyjątkowe znaczenie, nie tylko dlatego, że są saprotrofami, czyli takimi organizmami, które uczestniczą w rozkładzie martwej materii. Oczywiście część jest pasożytami, ale jest też bardzo ciekawa grupa grzybów, które współżyje z innymi organizmami na drodze symbiozy i myślę, że powinniśmy być świadomi tego, że na przykład wszystkie drzewa, które rosną w naszych lasach, nie funkcjonowałyby, gdyby nie grzyby, dlatego że na pewnym etapie rozwoju takich drzew one wchodzą, ich system korzeniowy w relacje mikorytyczne z drzewami, które często pod niektórymi gatunkami drzew owocują, stąd też wiemy niektórzy grzybiarze, że na przykład niektórych gatunków grzybów trzeba szukać pod odpowiednimi gatunkami drzew, ale to nie tylko drzewa. To również wiele roślin zielnych, ale również wrzosowate, czy też przepiękne storczyki. Dzisiaj każdy z nas nie wyobraża sobie parapetu bez Phalaenopsis. To dzięki właśnie grzybom, które infekują ich nasiona, one mają zdolność kiełkowania.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Grzybami symbiotycznymi są też wyjątkowe grzyby porosty, tak zwane grzyby zlichenizowane, które weszły w trwałe relacje z glonami, głównie z zielenicami, ale również tak zwanymi sinicami, cyanobakteriami. I one z kolei są wyjątkowymi grzybami, które sygnalizują o tym, że mieszkamy, żyjemy w miejscach, gdzie jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza lub tego zanieczyszczenia nie ma.
Bo reagują tak od razu?
Bo one reagują, są najlepszymi, jednymi z najlepszych bioindykatorów, wskaźników zanieczyszczenia powietrza, dwutlenkiem siarki, gazu, który my ludzie emitujemy do atmosfery w wyniku spalania paliw. Niedawno ukazała się we Włoszech bardzo ciekawa praca naukowa, gdzie zaprezentowano dwie mapy regionu w okolicach Wenecji. Jedna z nich to była mapa, gdzie pokazano strefy rozmieszczenia porostów wrażliwych właśnie na zanieczyszczenie powietrza i miejsca, gdzie tych porostów nie ma, a druga mapa wręcz identyczna z miejscem zachorowań ludzi na nowotwory płuc. One są takimi sygnalizatorami, organizmami żywymi, które pokazują nam, co jest niedobrego, bo w miejscach, gdzie jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, na korze drzew porostów nie będzie, natomiast tam, gdzie jest czyste powietrze, jest zanieczyszczenie minimalne, porosty będą występowały od podstawy nasady pnia po najwyższe gałęzie i to w różnej formie.
Niesłychane jest to, o czym Pani mówiła na samym początku, że jeszcze do połowy XX wieku uważano, że są to rośliny, a nagle się okazuje, że to jest zupełnie, zupełnie odrębne królestwo i niezbadane wręcz. Jeszcze dużo do odkrycia, wiele tajemnic, myśli Pani, grzyby skrywają?
Myślę, że tak, że coraz częściej odkrywamy po pierwsze nowe gatunki, nieznane człowiekowi, ale myślę, że grzyby są wyjątkowymi organizmami ze względu na swój skład chemiczny. To w nich odkrywamy nowe substancje, które wykazują aktywne działanie biologiczne i wydaje mi się, że nauka powinna pójść właśnie w kierunku wykorzystania tych substancji aktywnych dla ludzkiego życia, dla poratowania życia, dla ratowania zdrowia. Chciałabym podkreślić, że również nasz białostocki ośrodek, Politechnika Białostocka, Wysocka prowadzi takie badania, wiem o tym, z wielkim sukcesem i gratuluję i życzę powodzenia naszym naukowcom. Ale chciałabym również powiedzieć, że niedawno przeczytałam wyniki pracy naszych mykologów polskich, którzy przeprowadzili bardzo ciekawy eksperyment. Zakopali w Puszczy Białowieskiej na 7 lat kłodę świerkową, martwego świerka i po 7 latach na 12 metrach sześciennych zaobserwowali w wyniku badań genetycznych i to potwierdza to, co naukowcy mówią, że martwe drewno ma drugie życie po śmierci, że jest domem dla wielu innych organizmów i okazało się, że na takiej kłodzie w wyniku badań genetycznych zidentyfikowano 860 gatunków grzybów, w tym gatunki trufli. Oczywiście nie są to gatunki szlachetnych trufli, które rosną w basenie Morza Śródziemnego.
I kosztują fortunę,
ale to są inne gatunki grzybów, więc myślę, że świat stoi grzybami i przed nami jeszcze grzyby pokażą swoje drugie oblicze. I myślę, to co zrobił Whitaker, wyodrębniając Królestwo Grzybów, one po prostu zasługują na to.
A chcąc więcej się dowiedzieć, jak najbardziej można przyjść tutaj do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego na tę wystawę?
Jak najbardziej. Serdecznie Państwa zapraszam do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego imienia profesora Andrzeja Myrchy na naszą najnowszą wystawę o charakterze czasowym poświęconą tym wyjątkowym organizmom, jakim są grzyby.
Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.